Off Radio Kraków.
Z nami po drugiej stronie, przy mikrofonie, daleko, daleko, w egzotycznym Białymstoku, Ditek, czyli Jędrzej Dądziło. Cześć, Ditek.
Dzień dobry, cześć.
Witamy cię bardzo serdecznie, chyba po raz pierwszy na antenie Off Radio Kraków, mam takie wrażenie. Czy kiedyś już miałeś sposobność?
Miałem już przyjemność gościć osobiście nawet w Krakowie, ale zdalnie chyba pierwszy raz.
Chyba pierwszy raz, dokładnie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o festiwalu Up to Date Festival. Nadciąga tym razem szybciej niż zazwyczaj, dlatego że została zmieniona data festiwalu. Wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że Up to Date to jest wrzesień, a tym razem przesilenie letnie i czerwiec. Również pociąga to wiele innych zmian. Właściwie to nie wiem, co pociąga jakieś zmiany. Będziemy ciebie o to pytać. Ale może zacznijmy w takim razie od tej daty. Co się takiego stało, że tym razem postawiliście na czerwiec?
Wspomniałaś o tym, że mniej czasu jest, już się wypracowałem. wiele przyczyn jest tej sytuacji. Pierwszymi sygnałami, które zbieraliśmy my jako organizatorzy ze strony naszej publiczności, z którą wydaje mi się jesteśmy dość blisko, to, że w tym wrześniu coraz zimniej, mimo tego, że Up to Date odbywał się w takiej formule bardziej indoorowej, to część jego też była na świeżym powietrzu i wielu uczestników traktowało nasz festiwal jako zakończenie tego sezonu letniego festiwali, ale w praktyce wyglądało to jak początek jesieni, co w zestawieniu z tym, że byliśmy już w jednym miejscu 7 lat, więc połowy historii festiwalu, i z tym, że przeprowadziliśmy badania socjologiczne razem z Uniwersytetem w Białymstoku wśród naszej publiczności, takie szeroko zakrojone, zakończone 60-stronicowym raportem, to wszystko dowiodło tego, że nasze intuicje, nasze przeczucia i te głosy publiczności to nie było zrządzenie losu, a po prostu taka bardzo silna sugestia. No i postanowiliśmy odświeżyć festiwal z wielu stron, pod wieloma kątami, i już czujemy, że to była bardzo dobra decyzja.
A zatrzymajmy się jeszcze chwilę przy tych badaniach, bo to się nieczęsto zdarza, żeby festiwal wchodził w tak poważny i można powiedzieć nawet naukowy zakres prac nad reorganizacją tego, co się dzieje dookoła. Opowiedz trochę więcej, jakby kto tam ze strony uczelni odpowiadał za to i właściwie jaka była generalnie tematyka tych badań?
Mogliśmy przeprowadzić te badania dzięki uprzejmości Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku pod wodzą doktora Macieja Białousa, który też jest wieloletnim uczestnikiem festiwalu, jak i też wielu studentów białostockich oczywiście. No i generalnie Up to Date jest mocno osadzone w lokalności, mamy wielu przyjaciół i możemy cieszyć się takim fantastycznym wsparciem. No i te badania były przeprowadzone zarówno w internecie w formie ankiet, ale też na żywo wśród kilkuset osób z publiczności, więc mamy taką bardzo dużą grupę reprezentacyjną dla festiwalu, bo i ludzie to lokalni, i przyjezdni, i w internecie, i na żywo, i uczestnicy, którzy bywali na Up to Date'ach, i ci, którzy byli pierwszy raz. I te badania pokazały bardzo dużo. Pokazały przede wszystkim to, że festiwal Up to Date ma dwie grupy docelowe i wkrótce te dwie grupy docelowe zaczną się wykluczać. I to było charakterystyczne dla Up to Date, że mógł łączyć różne środowiska i różne stylistyki, ale czasy mamy takie, a nie inne i kultura idzie w tą stronę, a nie inną. Więc musieliśmy postawić na jeden kierunek. Dla nas bardziej przyszłościowym kierunkiem, bardziej takim bliższym naszemu sercu było postawienie na muzykę elektroniczną i na taką publiczność głęboko zaangażowaną w muzykę.
A ta druga scena to była scena hip-hopowa? Odbiorcy hip-hopowi?
To generalnie druga część publiczności jest to publiczność mniej zaangażowana w muzykę na co dzień, oczekująca bardziej rozpoznawalnych nazwisk ogółem, często związanych też z muzyką rapową. I to publiczność, która większość czasu spędzała głównie części gastronomicznej festiwalu, ewentualnie na koncertach rapowych, bądź też lżejszych propozycjach programowych. Mówiąc o lżejszych, mam na myśli takich bardziej bliżej leżących muzyki popularnej. Chociaż tego było bardzo niewiele na Up to Date wciąż, ale ten rap jednak nas przybliżał do tej stylistyki.
Czyli bliższa waszemu sercu jest ta narracja nie dość, że elektroniczna, to taka bardziej zaangażowana w Up to Date. To znaczy, że to jest taka publika, która no właśnie, no nie przestanie słuchać muzyki elektronicznej. Takie to jest założenie, czy jakoś inaczej to trochę idzie ten tok myślenia, jeśli chodzi o to odświeżenie formuły?
W pewnym sensie tak to działa, ale to, co jest istotne, myślę, i tak jakby też definiuje Up to Date, to, że my ten festiwal robimy trochę dla siebie i dla ludzi podobnych nam. Więc w tym roku mamy wielki taki powrót do korzeni, bo zanim jeszcze zaczęliśmy robić festiwal, robiliśmy inne wydarzenia, też formułę Secret Location. Stąd też postanowiliśmy festiwal przy zmianie miejscówki, bo w tym roku zmieniamy lokalizację. Mamy jedyną możliwość na to, żeby zrobić to Secret Location. Ostatnio w tym miejscu, więc poszliśmy za ciosem i robimy to w zgodzie z naszymi przekonaniami i tak właśnie bliżej tej formule, która rozpoczynała historię festiwalu Up to Date, czyli wspólnie blisko tej kultury muzyki elektronicznej w takim bardziej purystycznym sensie, oczywiście bez zbędnego snobizmu i jakichś elitarnych zagrywek, bo to jest, tego jesteśmy bardzo daleko. Zapraszamy wszystkich na festiwal. Tutaj warto wspomnieć o tym, że każdy, kto ma powyżej 50 lat, wchodzi na festiwal zupełnie za darmo. I
to jeszcze to trochę, tak.
Właśnie miałam powiedzieć, że już niedługo. Więc, no jeszcze trochę, ale...
A nasza publiczność też, co pokazują badania, generalnie mi się wydaje, że publiczność na muzykę elektroniczną, klubową i ogólnie elektronikę w Polsce się starzeje, jak w każdym kraju. To świadczy o tym, że ludzie zostają w tej kulturze na lata, nie tylko młodzi dochodzą i się bawią, później zapominają, zakładają rodziny i zarzucają gdzieś na kołek tą część swojego życia, ale widać, że się starzejemy razem z tą kulturą i nie porzucamy tego. Mnie to bardzo cieszy, bo też przez wiele lat jako festiwal musieliśmy walczyć ze stereotypem po prostu imprezki, która zbiera młodzież z miasta. Jest lane piwko, jest impreza, to w ogóle nie tak, więc jest to miłe, że jest to potwierdzone naukowo.
Też podoba mi się to w Krakowie, że w związku z tym, o czym mówisz, czyli tej naturalnej tendencji do tego, że publiczność się starzeje, ale mimo wszystko chce pozostać w tej kulturze i być uczestnikiem tej kultury muzyki elektronicznej. Również właściciele różnych miejsc, czy osoby, które inicjują różne wydarzenia, myślą o tym, że ej kurczę, to nie musi się zawsze odbywać na przykład nocą do samego rana, tylko fajnie byłoby mieć takie miejsce, żeby w ciągu dnia sobie pójść, posiedzieć, posłuchać elektroniki, nawet z rodziną i nie musieć zarywać nocy, a potem cierpieć następnego dnia, więc też zauważam w Krakowie, nawet w Krakowie u nas takie tendencje, że się tak trochę już szerzej i wielopłaszczyznowo myśli o tej kulturze elektroniki.
No właśnie mnie to też bardzo ucieszyło ostatnio podczas imprezy w Hewre. Też odbył się tutaj taki festiwal, który zaczął się o godzinie 18:00 i to tak naprawdę mnie przekonało, żeby wyjść
Nurt
na miasto.
Festiwal, powiedzmy
Nurt,
to głośno.
Tak, to
dobre rzeczy
festiwal.
Trzeba promować.
Wyszłam na miasto, pierwszy raz od dawna, bo to nie było tak, że o godzinie 20 już sobie leżałam pod kocykiem i sobie myślałam, o nie, no nie, no nie wyjdę na imprezę przecież o północy, no to o tej porze to już będę się przewracać na drugi bok. Czy myślicie też trochę w takich kategoriach?
Zdecydowanie. Metryczka mówi jedno. Młodziutki już nie jestem. Mimo tego, że spędzam dużo czasu na imprezach zawodowo, to tak prywatnie brakowałoby mi siły na to, by jeszcze kolejny weekend zarwać, szczególnie kiedy ma się rodzinę i ma się obowiązki z nią związane. To już nie jest tak łatwo i Up to Date Festival też o tym myśli, bo tegoroczny Up to Date Festival będzie się zaczynał właśnie późnym popołudniem, ale też będzie pamiętał o wszystkich nocnych markach, bo będzie się kończył bardzo późno rano i każda ze scen będzie grała kilkanaście godzin na dobę. Więc będzie to festiwal i dla tych, którzy lubią trochę spokojniej, trochę bardziej kontemplacyjnie, niekoniecznie uderzać w tak zwany melanż na maksa, ale też będzie dla tych, którzy lubią tańczyć przez wiele godzin.
Przypomniało mi się to Secret Location. Kiedyś byłam na takiej fajnej imprezie gdzieś na Śląsku, w środku lasu, ale to nie o tym chciałam. Chciałam o tym, że w zasadzie trochę podpowiedziałeś osobom, które pewnie są z Białegostoku i okolic. Ja nie jestem, ale zakładam, że to, że powiedzieli, że tego miejsca już nie będzie, to pewnie jest podpowiedź dla lokalsów. Natomiast no, pytanie z tą Secret Location, kiedy ona przestanie być taka secret?
I czy przypadkiem nie teraz?
Tak, na pewno nie teraz, ale taka secret pozostanie, będzie w ostatnim momencie.
Mm-hmm. A czy mogą się domyślać białostoczczanie?
To, co my chcemy zrobić, to utrzymać trochę dłużej w tajemnicy i nie wiem, jak długo się uda, bo przy tej skali produkcji będzie to bardzo trudne. To nie jest mała impreza gdzieś w warehouse'ie na obrzeżach miasta. Jest to jednak impreza, która musi się odbyć w rejonie miasta, musi być łatwo dostępna, bo nie chcemy tysiącom ludzi robić pod górkę. Chcemy po prostu ubarwić ich przeżycie festiwalu i sprawić, żeby przeżyli coś bardzo ekscytującego, ale niekoniecznie ekscytującą drogę przez lasy, 5 kilometrów z buta, z maczetami w dłoniach, żeby się przebić, tylko konkretną imprezę i też wygodną imprezę, bo spędzenie kilkunastu godzin na festiwalu wymaga tego, żeby było też był ukłon w stronę uczestnika i jego komfortu. To trochę światy nie do pogodzenia, ale tylko pozornie.
No moje pytanie samo się nasuwa. Eta już na mnie patrzy, chyba wie, o co chcę zapytać.
Czekałam na ten moment, aż nadejdzie.
Tak, no bo do tego, że jesteście w tym roku eko, to jeszcze pewnie dojdziemy, ale ja chciałam zapytać o inny ważny aspekt, bo wspomniałeś o tym, że nie ma co robić uczestnikom pod górkę. No i pytanie, czy z górki będą miały na up to date osoby z niepełnosprawnościami w tym roku, skoro to jest taka lokacja gdzieś połączona z naturą, secret i tak dalej. Czy macie w głowie taki plan dostępności?
Oczywiście. Już nawet na naszej stronie internetowej w dziale Frequently Asked Questions zawisła odpowiedź na to pytanie. Teren będzie totalnie dostępny w 100% dla osób z niepełnosprawnościami i osoby czy poruszające się na wózku, czy inny sposób będą mogły spokojnie tam dotrzeć i skorzystać ze wszystkich atrakcji w zasadzie. Nie będzie trzeba wjeżdżać po żadnych schodach. Nie będzie trzeba się przedzierać dziwnymi szlakami. Komunikacja miejska też dowozi nas w okolice, także tutaj można swobodnie, bez obaw planować.
Coraz więcej szczegółów.
Mamy jeszcze jakieś podchwytliwe pytania?
Nie, ale na pewno zapytamy o to bycie eko, jak to powiedziałaś. W informacji prasowej jest takie ładne, okrągłe stwierdzenie, że jest to wdrożenie strategii redukującej wpływ festiwalu na środowisko. Powiedz nam proszę, jakie działania w takim razie będą planowane, czy już są planowane, bo wiem też, że jest strategiczny partner w tym zakresie, który będzie was wspierał w tej redukcji wpływu festiwalu na środowisko.
Tak, jest to myśl, która się przewija w naszych szeregach od dłuższego czasu i nie chcieliśmy, żeby nasze działania związane z generalnie tak szeroko ujmowaną odpowiedzialnością festiwalu za swoje działania nie miały takiego miana wycierania sobie gęby ekoszmatą. Bo to jest nagminne i ten greenwashing cały jest nie tylko irytujący, ale też szkodliwy i my chcemy do tego podejść właśnie z pełną odpowiedzialnością i nie chcemy rzucać wielkich haseł, puszczać wielkich haseł w te, jacy my tutaj będziemy nieodpowiedzialni, jak nie zmniejszymy ślad węglowy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego podchodzimy do tego z uwagą i podchodzimy do tego z ostrożnością i pracujemy nad tym, żeby festiwal w jak największym czasie mógł być zasilany energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii i to dzięki właśnie naszemu partnerowi Elektrum będziemy w stanie spokojnie dowieźć, bo jest to firma, która się zajmuje właśnie takimi rozwiązaniami, włącznie z własnym działem R&D, więc mnóstwo wartości z nimi dzielimy i to jest wspaniała współpraca. Myślę, że wiele rzeczy na miejscu, na festiwalu może zaskoczyć naszych uczestników właśnie pod tym kątem, jak to będzie rozwiązane. Ale też mamy zamiar zbudować dosyć duży komponent festiwalu w zakresie programu dotyczący wymiany wiedzy i edukacji, bo w drodze jest też ogłoszenie naszego programu paneli dyskusyjnych, takiej mini konferencji, który skład i tematyka może też uczestników festiwalu pozytywnie zaskoczyć, bo my chcemy sami sobie spojrzeć na ręce i przyjrzeć się samym sobie, branży rozrywkowej czy kulturalnej, czy jak to nazywać, co my robimy naszemu środowisku, co my robimy naszej planecie, co możemy robić lepiej, żeby to nie było tylko wycieranie sobie gęby wielorazowymi kubkami, czy kubkami wielorazowego użytku, bo to jest niewiele tak naprawdę z tych rzeczy, które można zrobić, a UpToDate ma historię działania takiego bardzo DIY, bardzo upcyclingowego, bo i nasze scenografie, i nasze, na przykład nasz merch, to wszystko są rzeczy robione z czegoś, co inni by uznali za odpadki. I tak naprawdę wielokrotnie nasze scenografie były przerabiane, te materiały są przetwarzane po to, żeby nie kupować kolejnych materiałów, nie generować śmieci, ale już nie mówiąc o takich bzdurach jak sortowanie i tak dalej, to jest oczywiste, że będziemy sortować śmieci, skoro myślimy o tym, żeby nie tworzyć odpadów na przykład gabarytowych po festiwalu, co na pewno jest problemem niejednej imprezy tego typu.
Bardzo mi się podoba to podejście i w ogóle takie też mówienie głośno o pewnych rzeczach i chyba można powiedzieć inicjowanie dyskusji w branży, bo nie wiem, czy ktoś to zrobił wcześniej.
My na pewno nie, jakoś tak nie czujemy się jakimś liderem w dyskusji, czy nie chcemy narzucać jakiejś tutaj narracji i innych wywoływać do odpowiedzi. To w ogóle nie o to chodzi. Sami po prostu czujemy, że po 14 latach robienia festiwalu i wielu imprez przyszedł czas, żeby naprawdę wziąć odpowiedzialność za to, co robimy. I generalnie scena muzyki elektronicznej powinna wziąć odpowiedzialność za to, co robi, bo nie tylko kształtujemy gusta i tak jakby czas, sposób spędzenia wolnego czasu młodych ludzi, mamy na nich wpływ, ale też robimy kuku naszej planecie, tak jak wszystkie działania właściwie robią kuku i zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby tego było mniej, żeby ten wpływ negatywny na środowisko był mniejszy i jak będziemy to robić razem, to oczywiście lepiej, no ale absolutnie nie chciałbym, żeby tutaj to działało jako wywołanie tablicy, raczej taki impuls do działania wspólnego potencjalnie.
Czy macie troszkę takie obserwacje po prostu, kiedy jako osoby już tam powiedzmy nawet nie tyle organizatorskie, co jako zwykli uczestnicy imprez, nie wiem, podróżujecie po Polsce, po różnych festiwalach, to mówię, nie chodzi mi o pokazywanie palcem, tylko takie na przykład praktyki, które potem na przykład uczycie się na czyichś błędach, chcecie czegoś uniknąć i myślę tutaj też o tej dostępności trochę, nie tylko o tym byciu eko, mówiąc oględnie, no ale właśnie takim byciu do ludzi?
Znaczy to jest bardzo trafne pytanie, bo ja oczywiście i my generalnie bardzo intensywnie i uważnie obserwujemy to, co się dzieje. I są przykre sytuacje, w których niestety i tak będzie, tego nie unikniemy, taka jest natura rzeczy, że na przykład najbardziej atrakcyjne lokalizacje festiwalowe są jednocześnie najbardziej niedostępnymi. Na przykład dla osób z niepełnosprawnościami. To jest przykre, no ale tutaj to już jest decyzja organizatora, jaki festiwal chce robić i czasami można się skazać na niepowodzenie przez to, że będziemy myśleć na przykład przez pryzmat tego, żeby to było 100% dostępne miejsce. I to są bardzo trudne decyzje i ja rozumiem, że tak to działa. Na szczęście festiwale jest też dużo i można wybierać, można szukać czegoś, co odpowiada dla każdego typu publiczności. No, myślę, że dużo też pracy jest nie tylko po stronie organizatorów, ale też po prostu publiczności, bo w ferworze zabawy często zapominamy o tym, że warto zadbać o innych albo zadbać po prostu o te nasze otoczenie i nie konsumować aż tak bezmyślnie, bo jednak festiwale też się z konsumpcją generalnie czasu i tak dalej, energii wiążą. Myślę, że refleksji będzie coraz więcej, bo generalnie się polepsza, nie ma co tutaj przecież demonizować, jest coraz lepiej i oczywiście moim celem nie jest przerzucanie odpowiedzialności na publiczność, tylko raczej pobudzenie do myślenia takiego, że my jesteśmy wszyscy w tym razem i nie oczekujemy tylko od organizatorów, że będą dawać przykład, bo to w zasadzie od każdego z nas zależy.
Ja mam taką refleksję, że jakby ta dyskusja na temat ekologicznego wymiaru festiwali, czy w ogóle wydarzeń kulturalnych, ona trwa już od kilku lat w Polsce, ale cały czas wydaje mi się, że można ją nazwać takim nowym dyskursem i dopiero kształtowaniem świadomości na ten temat. I ty zadałaś takie pytanie, że mi się nasunęło już kilka albo kilkanaście złych przykładów, złych praktyk, które są właśnie ukryte pod tym płaszczykiem działań ekologicznych, ale to, co ty mówisz, Ditek, jest takim wytyczaniem jednak nowego kierunku i takim pobudzaniem wszystkich do działania i takim pozytywnym motywowaniem, dawaniem przykładu. I to jest moja refleksja, że to jest fajny kierunek. Zamiast negatywnej konstatacji, pokazywanie, jak faktycznie można działać i jak można działać wspólnie dla dobra planety, która jest dobrem wspólnym. A ja chciałabym teraz przejść do kwintesencji festiwalu, choć przy okazji Up to Date'u to jest właściwie taki równoważny składnik, mam wrażenie, czyli muzyka, bo jesteśmy po ogłoszeniu pierwszych artystów. Jest to połowa stawki tego, co się będzie działo na tegorocznym festiwalu. Dobrze zapamiętałam, że w tym roku dwie sceny, scena Pozdrotechno i scena Beats na Up to Date'cie.
Bardzo mi miło, że pamiętasz nazwy scen tradycyjnie istniejące na Up to Date'cie.
Dobrze przygotowana.
Już ich nie ma, już ich nie będzie.
Dobra.
I powiem, że my jako osoby programujące festiwal, mówię tutaj, znaczy można powiedzieć o całym zespole, bo wszyscy mają wpływ na to, jak festiwal wygląda, ale od dłuższego czasu my już dyskutowaliśmy na temat zasadności trzymania się tych ram, które sobie narzuciliśmy wiele, wiele lat temu. I zauważyliśmy, że jednak pomimo filozofii bardzo wartościowej w naszej ocenie i fajny message za tym szedł, to ograniczały nasze wybory artystyczne, te sceny. Tak jakby te ramy, w które siebie wrzuciliśmy, często kazały nam, kazały nam odrzucać fajne pomysły, bo nie wpisywały się do końca, nie były zgodne z tymi ramami. Więc porzuciliśmy to. Będą dwie sceny, których stylistyki będą bardzo mocno podobne do tego, co było wcześniej, czyli muzyka techno i okolice i muzyka basowa i okolice, ale będzie też bardzo dużo ambientu i muzyki eksperymentalnej na obu scenach na początku festiwalu, więc generalnie tego typu muzyki takiej nietanecznej będzie więcej niż w przeszłości. No i występów będzie bardzo dużo, pomimo tego dwóch scen, bo ilość występów będzie podobna jak w poprzednich latach. Tyle, że historia muzyczna, którą my chcemy opowiadać, jest dalej ważna i dlatego taka progresja przez całą noc będzie się odbywała na każdej ze scen i myślę, że jeżeli ktoś przynajmniej zahaczy o większość występów danej nocy, to zobaczy, jak fajnie to się rozwija i generalnie ma to wciągać ludzi, trzymać za nos i nie puszczać. więc takie jest założenie, ale przekrój gatunkowy, znany, up-to-date'owiczą.
To ja o ten ambient jeszcze zapytam, bo często zdarza się taka sytuacja czy wydarzeniach klubowych, czy na festiwalach, że ambient to jest taka rozbiegówka, to jest taki warm-up przed tym, co się będzie działo w nocy. Natomiast miałam ostatnio przy okazji wydarzenia w Katowicach dyskusję na temat tego, że istnieje potrzeba w publiczności, żeby również na przykład w ciągu nocy móc się zatopić w taką prawdziwie chilloutową scenę, która pozwoli nabrać energii, czy zrelaksować się, a potem wrócić na parkiet, żeby potańczyć. Więc jak to będzie na up-to-date'cie ułożone? Czy ambient jest wstępem do nocy klubowej, czy ambient jest muzyką towarzyszącą jakby głównemu line-upowi, a właściwie stanowiącą główny line-up przez całą noc?
To, o czym wspomniałaś, ta dyskusja, o której wspomniałaś, jest to piękny przykład na to, jak historia zatacza koło do czasu pierwszych imprez rave'owych, kiedy zazwyczaj była oddzielna strefa, oddzielna scena, na której grane były ambienty, czy tak zwany chillout, bo stąd też pochodzi właśnie nazwa tych stref chilloutowych na imprezach i ja doskonale to rozumiem tą potrzebę, zawsze tą potrzebę w sobie miałem. Publiczność na jakiś czas, myślę, ją straciła, ale wraz z popularnością ambientu, taką większą świadomością tego, że ta muzyka może być atrakcyjna, fajna i coś wnosić, a nie tylko niekończące się buczenie, to ta potrzeba chyba wraca i na up-to-date'cie ambient zawsze grał jedne z pierwszych skrzypiec, miał swoją oddzielną scenę, z pełnym namaszczeniem był traktowany i dalej jest traktowany oczywiście, teraz będzie inna formuła i nie, być może niektórzy uczestnicy potraktują to jako rozbiegówkę do nocy klubowej, no ale my jako organizatorzy, jako osoby, które programują festiwal, czyli ja, Tomek Hawks, z pomocą w tym roku Szymona Baczyńskiego-Glasza, traktujemy to jako pełnoprawne występy, które należy odbierać właśnie z tym pełnym namaszczeniem. Tak jak na centralnych salonach ambientu, podczas up-to-date, czy innych salonach ambientu, które organizujemy po całej Polsce. Więc tych występów będzie też dużo, dlatego żeby one nie miały takiego wymiaru intro do nocy klubowej, tylko to jest cały sektor, tak jakby komponent programowy, który ma wybrzmieć i całe popołudnie i wczesny wieczór ma nas prowadzać stopniowo w ten taniec, a nie kończymy ambient, ciach i jedzie techno. Absolutnie takiego zabiegu nigdy nie zrobimy. Jest tyle interesujących artystów, artystek, których można tak poukładać w timetable, żeby stworzyć jakąś historię właśnie z coraz większą intensywnością w stronę tańca, że myślę, że nie grozi nam konieczność takiego przedzielania tych występów. Ale żeby odpowiedzieć o twoje pytanie tak bezpośrednio, nie będziemy mieli dedykowanej z takiej strefy sceny chilloutowej, która będzie grała całą noc, bo właśnie w przypadku festiwalu obawiam się, że właśnie wtedy ten ambient byłby traktowany trochę takie jako takie typowe tło, co nie jest oczywiście złe, ale naszą misją w ramach prezentacji ambientu jest wyciąganie go na wierzch, na pierwszy plan.
Ale nie będzie takiej sytuacji, że na przykład live act ambientowy odbędzie się o pierwszej godzinie na głównej scenie.
Nie, ale jeżeli dobrze pamiętam, proszę później nie rozliczajcie mnie z tego, co mówię, ale te ambienty mogą się nawet takie bardziej, powiedziałbym, bardziej kontemplacyjne brzmienia, mogą nawet do północy się ciągnąć w pewnych momentach.
Także rozliczymy cię.
Powiedział w wywiadzie, słuchaj, nie rozliczajcie mnie.
Słuchajcie, przypomnijmy datę festiwalu. Przypomnijmy datę festiwalu, to jest 23 i 24 czerwca, Białystok. Lokalizacja cały czas sekretna, chociaż Ditek podaje coraz więcej szczegółów, więc słuchajcie kolejnych jego wywiadów, również dla innych mediów. Na pewno układanka w końcu pokaże nam całość tego misternie przygotowywanego planu. My zapraszamy na stronę internetową festiwalu Up to Date, no i do mediów społecznościowych, gdzie możecie na bieżąco śledzić informacje na temat kolejnych artystów, paneli dyskusyjnych, o których Ditek wspomniał. Przyłączamy się do zaproszenia na festiwal, a tobie, Ditek, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę na antenie Radia Kraków.
Bardzo dziękuję, zapraszam.
Off Radio Kraków.